Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj już mówię normalnie. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj dzielić się słowem w temacie poznawanie i doświadczanie Boga. Chciałbym mówić o praktycznym aspekcie tej dziedziny życia każdego Bożego dziecka. Ponieważ poznawanie i doświadczanie Boga jest taką codzienną naszą rzeczą, codziennym naszym przywilejem i w zasadzie dotyczy ono każdego dnia. Poznawanie Boga to nie jest przeczytanie w Biblii jakichś informacji o Nim, ale poznawanie Boga to jest życie z Bogiem w Bogu, życie Bożym Słowem. I to jest zadanie na całe życie i całą wieczność. To Bóg zaplanował dla ciebie i dla mnie. Ci, którzy przyjęli Go, wiedzą, że On ma prawo do tego, aby panować w naszym życiu, aby prowadzić nas, aby stawiać nam pewne wymagania. Taki jest Bóg. Skoro uczyniliśmy Go Panem swojego życia, to On ma pełne i całkowite prawo do mojego i Twojego życia. Mówię to z pełnym przekonaniem. On ma pełne prawo do Twojego i mojego życia, jeśli uczyniłeś Go czy uczyniłaś Go swoim Panem. Poznawanie Boga nie dotyczy tylko tej kwestii, konsekwencją której jest pierwszy krok, czyli przyjęcie zbawienia. Ono jest bardzo ważne, jest kluczowe, ale to jest tylko pierwszy krok, bez którego nie można odbyć dalszych, innych kroków, bez którego nie można iść przez życie z Bogiem. Powiem Wam, że kiedy przyjąłem Pana Jezusa do swojego życia, nie miałem w ogóle świadomości, że to jest na wieczność. W ogóle nie miałem takiej świadomości. Podejmujemy pewne decyzje w życiu, na pewien okres, decyzje, które dotyczą jakiejś kariery zawodowej, szkoły, jakieś plany biznesowe, ale tylko jedna decyzja jest decyzją na wieczność. Ta decyzja, która skutkuje przyjęciem Pana Jezusa, ale również ta decyzja, poprzez którą człowiek odrzuca Pana Jezusa. Obie mają skutek wieczny i dotyczą tego wiecznego wymiaru. Chciałbym przeczytać taki fragment z Księgi Ozeasza z 4 rozdziału i z 6 wersetu. I 6 werset. Ozeasz mówi w imieniu Boga Izraelskiego do ludu Izraela w ten sposób. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Bóg mówi do swojego narodu, do swojego ludu. Całe Pismo jest natchnione i wierzę w to, że Bóg mówi również to do Kościoła. Chociaż wiecie, tak nie przystaje nam to słowo do Bożej łaski, to wierzę w to, że Bóg mówi to do nas również dzisiaj. Że mówi to do Bożego ludu, którym jest Boży Kościół. A więc brak poznania skutkuje przegranym życiem. I to życiem na wieki. Brak poznania. Brak poznawania Boga, brak doświadczania Boga, brak życia z Bogiem, brak relacji z Bogiem, bo na to się to wszystko przekłada. Lud mój ginie. My znamy takie słowa Pana Jezusa, który mówi do swojego ludu, czyli do nas, i zbuduję kościół, którego bramy piekieł nie przemogą. I jakoś to słowo nie pasuje do tego, które przed chwilą przeczytałem. Zbuduję kościół, mówi Pan Jezus, którego bramy piekieł nie przemogą. Pan Jezus mówi, zbuduję kościół zwycięski. Żaden przeciwnik, żadna jego broń uknuta przeciwko Bożym dzieciom nie zadziała. Nie zniszczy cię, nie zabije. To mówi Pan Jezus. Boże Słowo daje odpowiedzi na wiele pytań. Boże Słowo pokazuje, jak żyć, co robić, aby doświadczać Bożego błogosławieństwa. I powiem, ono nawet nie musi mówić, co robić, żeby doświadczać przekleństwa. Wystarczy nie robić tego, co przynosi błogosławieństwo. Wystarczy zletnieć, wystarczy zobojętnieć, wystarczy popaść w religijność, wystarczy żyć po swojemu. Według własnych myśli, według własnych pomysłów. Bóg kocha swój Kościół, Pan Jezus kocha swój Kościół i Jego celem jest to, aby nasze życie było zwycięskie i aby końcem naszego życia było zwycięstwo. Żebyśmy mogli powiedzieć, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości. To są niesamowite słowa, które mówi apostoł Paweł. Człowiek mający pewność obiecanej nagrody. Człowiek mający pewność wykonania Bożej woli. Paweł nie poprzestał na tym pierwszym kroku, czyli na tak zwanym nawróceniu. On poszedł dalej. Poszedł służyć Bogu, poddał się Bogu, poznawał Go, doświadczał Go. Wiecie, kiedy pozostaniemy tylko przy pierwszym kroku i nie pójdziemy dalej, to jest takie niebezpieczeństwo, że przyjdzie przeciwnik i wykradnie nam to wszystko. Jeśli nie będziemy wzrastać, jeśli nie będziemy się budować, jeśli nie będziemy coraz bardziej poznawać i doświadczać Pana, zletniejemy. A to jest bardzo niebezpieczny stan dla Ducha Bożego dziecka. Letniość, obojętność. Wiecie, niełatwo jest być gorącym cały czas. Bo przecież wszyscy znamy życie, jego problemy. Wszyscy znamy zniechęcenia, wszyscy znamy różne przeszkody. One są właśnie po to, abyśmy zatracili tą nadzieję, abyśmy zatracili radość, ufność, wiarę. A więc popatrzcie, całe życie i to, z czym ono się tu wiąże na ziemi, będzie w opozycji do tego, co daje nam Bóg. Oczywiście mamy różne przyjemności, mamy różne radości, ale tak jak Boże Słowo mówi, że zawsze w sprzeczności będzie duch z ciałem. I poznawanie Boga jest takim zadaniem dla ciebie i dla mnie. Nie mówię poznanie, mówię poznawanie, ponieważ mam to przekonanie, że nie jesteśmy tutaj przez ileś lat naszego życia w pełni poznać Boga. Gdyby tak było, nie byłby Bogiem potężnym i wszechmocnym. A więc Bóg dał nam życie wieczne po to, abyśmy mogli Go poznawać. Wiecie, kiedyś myślałem, że owszem, poznawać mogę Boga w czasie, kiedy żyję, kiedy chodzę po ziemi. A kiedy stanę przed Nim twarzą w twarz, to już będę wszystko wiedział. Dzisiaj myślę, że nie. Myślę, że nigdy nie będziemy wszystkiego wiedzieli, bo nie jesteśmy Bogiem. Nigdy Nim nie będziemy. To On wie wszystko. To On jest wszechwiedzący, to On jest wszechmocny. I tak jak tu rozpoczynamy naszą podróż na ziemi z Nim, będziemy ją kontynuować całą wieczność, czyli nieskończoność, i w nieskończoność będziemy się Nim zachwycać i Go poznawać. To nam wydaje się niemożliwe. Jak można kogoś poznawać w nieskończoność? Tutaj na ziemi mamy rodziny, mamy swoich bliskich, mamy przyjaciół, znamy się w jakimś stopniu. Drogie siostry, czy po 50 latach małżeństwa mężowie wasi nie są w stanie was czymś zaskoczyć? Że nie spodziewałyście się tego? I odwrotnie. Wydawałby się szmat czasu, 50 lat, 60. I nie jesteśmy w stanie się poznać. A jesteśmy tylko ludźmi, tym bardziej wieczność, jakkolwiek to brzmi, to za mało, aby poznać Boga. Bo Bóg jest ponad tym wszystkim. Jest większy niż wieczność. Jest większy niż świat, wszechświat, kosmos. Jest większy. A więc niemożliwe jest to, aby Go w pełni poznać. Dlatego nie będziemy się nudzić w niebie. Tam nie będzie nudno. Niektórzy myślą, kiedy pójdziemy do nieba, no to jedno wielkie nabożeństwo niekończące się. Wiecie, jak jest z nabożeństwami. Raz jest fajnie, raz mniej fajnie. Jak ja mam to przeżywać całą wieczność? Bóg jest jak świeży chleb. Zawsze smaczny, zawsze dobry. I na pewno nie jest osobą nudną. Ktoś, kto stworzył taki wszechświat, ktoś, kto stworzył takich ludzi jak my, nie może być nudną osobą. I myślę, że całą wieczność, kiedy już pewne aspekty i stworzenia, i różnych rzeczy poznamy, nadal będziemy się zachwycać ogromem, mądrością, wielkością naszego Pana. Więc co do wieczności, bądźcie spokojni. Warto ufać, warto iść za Panem, ponieważ to, co Boże Słowo mówi, że to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co przez myśl ludzką nawet nie przeszło, to przygotował Bóg. To jest coś niewyobrażalnego. I powiem więcej. To nie jest coś, co jest w stanie się szybko znudzić. Zauważcie, w świecie panują tak zwane trendy. Przychodzi jakaś moda. Raz nosimy spodnie zwężane do dołu, raz rozszerzane i tak co 30 lat się to zmienia i ciągle niby coś nowego. Ale za chwilę, jeśli będziesz 20 lat nosił takie spodnie, to zaczną ludzie na ciebie patrzeć, że jesteś dziwakiem, bo przecież 15 lat już nikt takich spodni nie nosi. Ten etap minął. Bóg i Boża obecność jest zawsze świeża. Zawsze radosna, zawsze ciekawa. I wiecie, kiedy patrzymy przez pryzmat naszych ludzkich możliwości, emocji, wydaje nam się to niemożliwe. Wydaje nam się, że niemożliwym jest, żeby czymś się nie znudzić. Aby poznać Boga, aby Go doświadczyć, musimy się oderwać od tego, co trzyma nas przykutych w łapkach, od tego, co trzyma nas w ryzach, od tego, co trzyma nas tylko w kierunku patrzenia na przykład 30 stopni do przodu. Musimy obrócić się dookoła, rozejrzeć, obejrzeć. Bóg mówi, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Wydawałoby się, że to niemożliwe. Jak można nie chcieć poznawać Boga? Jak można znudzić się Bogiem? Myślę, że można. Nie dlatego, że Bóg coś niewłaściwego czyni, ale my z sobą, ze swoim życiem zaczynamy czynić coś, co jest niewłaściwe. Coś, co tracimy z naszych oczu, coś, co staje się zwykłe, normalne, codzienne, szare. Wiecie, jest takie powiedzenie, zwykła, szara codzienność. Bardzo nie lubię tego stwierdzenia. Popatrzcie, w obecnej sytuacji, zwykła, szara codzienność. Na czym ona polega? Mamy dach nad głową, mamy co jeść, jesteśmy zdrowi, mniej lub bardziej. I wydawałoby się, że to jest zwykła, szara codzienność. Ale spójrzmy teraz na tych, którzy nie mają swoich domów, którym zabito dzieci, wiecie, czego oni by chcieli? Zwykłej, szarej codzienności. Bo ona nie jest zwykła. Bo ona nie jest normalna. Tylko my przyzwyczajamy się do tego i myślimy, że tak być musi. I kiedy pojawia się jakaś drobna przeszkoda, zaczynamy narzekać. Zaczynamy marudzić, zaczynamy zrzędzić i widzieć wszystko w szarych kolorach. A to jest skutkiem braku poznawania Boga. Kiedy zaczniemy poznawać Boga i będziemy to czynić w każdym dniu, to skutkiem tego będzie optymizm, radość, nadzieja i wiele, wiele innych rzeczy. A więc jeśli w moim czy w twoim życiu pojawiają się te rzeczy odmienne od tych, które powinny być normalnie w życiu Bożego dziecka, to szczerze odpowiedzmy sobie sami przed sobą. Coś ze mną jest nie tak. O wiele łatwiej powiedzieć, Boże, co ty robisz na tym świecie? Ja tego nie pojmuję, czy ty jeszcze w ogóle panujesz nad tą sytuacją, czy ty widzisz to, co się dzieje. Bóg mówi, widzę. Popatrz na swoje życie. Popatrz na swoje życie, popatrz na swoją codzienność. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy? Kiedy miałeś ze mną spotkanie ostatni raz? Zawsze możemy odpowiedzieć, przecież oddałem ci swoje życie. Ale gdzie byłeś wczoraj? Gdzie byłeś dzisiaj rano? Nie masz czasu. Znamy się tylko z widzenia. Stary przebój sprzed 50 lat. Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie, z tym, że Bóg wie o nas wszystko. Taki był kiedyś przebój, który śpiewali młodzi ludzie. I mam to przekonanie, że Bóg nie chce, aby moje i twoje życie tak wyglądało. Że Bóg nie chce, abyśmy ponieśli porażkę. Nie przyszedł po to, żeby dać nam nadzieję, a potem żebyśmy mieli w swoim życiu totalną klapę. Kto jak kto, ale Bóg jest niesamowicie konsekwentną osobą. Niesamowicie inteligentną. Jego plany, jego zamysły są doskonałe. Nie ma planu B, nie ma planu C. Jego plany są doskonałe. I nawet nasza niewłaściwa, błędna czy głupia reakcja nie jest w stanie doprowadzić go do takiego momentu, że nawet Bóg nie wie, co czynić. To nam się tak tylko wydaje. A więc Bóg dał nam życie wieczne. Czytamy w Ewangelii Jana w 17 rozdziale i 3 werset. On mówi tak. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A więc życie wieczne jest jednoznaczne z poznaniem naszego Pana. Po to je otrzymałeś, po to je otrzymałem. Po to możesz je otrzymać, jeśli chcesz za nim pójść. Początek, pierwszy krok, a potem całe życie, cała wieczność. A więc Bóg chce, i zauważcie, że ten nadrzędny plan dla każdego człowieka jest taki sam. Tego samego Bóg oczekuje od ciebie, co i ode mnie. Czyli tak samo miłuje ciebie, jak i mnie, i tak samo traktuje ciebie, jak i mnie. Ani lepiej, ani gorzej. Nie ma dla tych lepszych super planów, a dla tych gorszych planów zastępczych. Każdego z nas traktuje jednakowo, co wydaje się niemożliwe w tym świecie. Co wydaje się niemożliwe dla człowieka wyposażonego w emocje. Jednych lubimy bardziej, innych lubimy mniej, innych nie lubimy. I myślimy, że taki jest Bóg. W liście do Efezjan w 1 rozdziale Paweł pisze tak. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Pisze do Efezu, do zboru w Efezie, usłyszałem o was. Usłyszałem o waszej wierze, o miłości. Usłyszeliście kiedyś taką informację czy taką wiadomość na temat naszego zboru? Ja usłyszałem od wielu osób. U was jest miłość. I co teraz powiecie? Przesadziłeś. Jest miłość. Jest Boża miłość. Nawet jeśli nie lubisz wszystkich jednakowo, lubisz to małe słowo, miłujesz, to tu jest Boża miłość. Ona jest w tobie i we mnie. I Paweł pisze do tego zboru. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach. Tak dobrze było w tym zborze. A Paweł mówi, modlę się o was cały czas. Czy że Paweł miał też już specjalne okulary i widział poprzez miłość ten zbór. Tam naprawdę nie wszystko było dobrze. Ale on widział miłość w tym zborze i miał miłość do tego zboru. Kiedy trzeba było napomnieć, napomniał. Ale widział też te dobre rzeczy, tak jak nasz Pan. I mówi, o co się modli dla tego zboru. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Modli się o ducha mądrości, a ten duch jest nam potrzebny do objawienia, czyli do jeszcze głębszego i większego poznania Pana Jezusa. Wiecie, Boga możemy poznawać na różne sposoby. Możemy Go poznać intelektualnie i to jest część również naszego poznania. Ale Paweł mówi o czymś głębszym, o objawieniu. Czyli o czymś, co nie jest tak oczywiste dla wszystkich. Użyję pewnego przykładu. Spójrzmy na tą palmę. Jest piękna. Czy wszyscy postrzegamy ją jednakowo? Ktoś może powiedzieć, ale tam jest jeden liść żółty. Nie ma, bo został ucięty, ale przykład. A może nadal jeszcze coś jest, bo brat Marian widzi. Ale patrzymy na to i mamy inne wyobrażenia. Inaczej widzimy tą samą rzecz. Potrzebujemy ducha mądrości, potrzebujemy Bożego objawienia, aby poznać i poznawać Pana Jezusa. Powiem tak, jeśli ktoś ciągle narzeka, widzi tylko złe rzeczy, może się ktoś obrazi, ale nie zna Pana Jezusa. Albo Go zna tylko w jakimś minimalnym aspekcie. Ja nie mówię, że życie jest cudowne tutaj na ziemi, że wszystko jest wspaniale, że jest gładko, łatwo i przyjemnie, ale mówię o tym, że jeśli znasz Pana Jezusa, to masz radość, pokój. To są te dwie rzeczy. A jeśli masz radość i pokój, to nie masz niepokoju, którego efektem jest narzekanie i zrzędzenie. Wczoraj przez przypadek, kiedy przeglądałem wiadomości, nagłówek, ile to będzie kosztować benzyna w tym tygodniu. Po pierwsze, jeszcze tyle nie kosztuje i nie wiemy, czy w ogóle tyle będzie kosztować. Propaganda sił ciemności jest silna i wielu ludzi daje się na to nabrać. Może dojść do takiej sytuacji. Często tak jest pisane, może dojść. A więc tak jakby autor danego artykułu oczekiwał, że będzie źle. I odnoszę nieraz wrażenie, że byłby zawiedziony, gdyby tak się nie stało. Że ta katastrofa czy problem byłby taki bardziej spektakularny. Czy w tak trudnym czasie jak dzisiaj mamy prawo oczekiwać dobrych rzeczy? Myślę, że jeśli nie my, to kto? Jest z nami potężny Bóg i my nie oczekujemy dobrych rzeczy? Bóg jest ponad tym wszystkim. I Paweł mówi, modlę się o was. Modlę się, abyście zaczęli poznawać Boga. Pójdziemy do przodu, unikniemy wielu problemów, przejdziemy przez wiele trudności, jeśli będziemy mieli objawienie i poznanie Boga. A więc Panu Jezusowi nie chodzi tylko o to, abyśmy wiedzieli, kim On jest, ale abyśmy Go poznali blisko, osobiście. Jak was zapytam, znacie Roberta Lewandowskiego? No tak, widzieliśmy go wiele razy. Ale czy go znamy? Wiemy o nim tylko to, co piszą w gazetach, co mówi się w środkach masowego przekazu. I myślę, że w ogóle go nie znamy. Tak również może być z Bogiem. Można o nim słyszeć, można o nim coś wiedzieć i można w ogóle go nie znać. Wiele lat temu tutaj u nas w zborze byli tacy młodzi ludzie, ja nawet nie wiem, jaki ten gatunek muzyki był, czy to jakiś rap. I taki młody człowiek tutaj wyszedł i on zaśpiewał "Jestem z nieba". To było niesamowite. Niektórzy mogli być zgorszeni muzyką, ale on zaśpiewał tak: "Jestem z nieba, to widać i słychać i czuć". Jeśli jesteś z nieba, to widać i słychać i czuć. Co czuć? Wiecie, kiedy teraz na was patrzę, na uśmiechnięte twarze, czuć miłość, czuć serdeczność, czuć ciepło, czuć to, co nie jest oczywiste dzisiaj w tym świecie. A to jest w Kościele i to jest dla Kościoła, dla zboru. I Paweł dalej modli się o zbór w Efezie i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. Popatrzcie, on modli się, aby Duch Święty oświecił serca, żeby ludzie wierzący wiedzieli i widzieli, jaką mają nadzieję. Wiecie, kiedy czytamy Boże Słowo, tam jest taki jeden fragment, który mówi, że kiedy byliśmy daleko bez Boga, bez nadziei. I to było słowo mówiące o ludziach niewierzących. Więc Paweł musi przypominać wierzącym ludziom, że mają nadzieję. Tam Boże Słowo mówi o niewierzących, że nie mają nadziei. I ci, którzy poznali Jezusa, a nigdy wcześniej Go nie znali, mają tą świadomość i wiedzą, o czym ja mówię. Ja wiem, o czym mówię. Kiedy nie znałem Jezusa, nie miałem nadziei. Często zadawałem sobie to pytanie, po co w ogóle tu żyję? Wiecie, ja miałem jedną prostą odpowiedź. Żyję po to, żeby przedłużyć gatunek. Tak zawsze mówiłem. Dopóki nie poznałem Boga. Ale wiecie, po to, żeby przedłużyć gatunek, to żyje nawet żółtobrzeżek. Jest takie stworzonko fajne. A nas Bóg powołał do czegoś więcej. Powołał do relacji, do społeczności. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was, nas, ciebie i mnie powołał. Bóg ciebie powołał do nadziei. Nie do beznadziei, do frustracji, do depresji. Powołał. Najpierw wybrał i powołał do nadziei. Do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Bogactwo chwały jest twoim i moim udziałem. I teraz tak, ja nie wiem, jak, w jakim nastroju dzisiaj przyszedłeś na to nabożeństwo, czy przyszłaś. Może ci auto zepsuło, jutro trzeba je do mechanika zaprowadzić, może są inne problemy, ale Bóg mówi dzisiaj do mnie i do ciebie, jest nadzieja, jest bogactwo chwały. Jest zabezpieczona wieczność, jest wspaniała przyszłość. To wszystko jest w Jezusie. Ale jeśli dziennie będziesz słuchał wiadomości ze świata przez 12 godzin, a później przeczytał dwa wersety z Bożego Słowa, to te wiadomości złe i tak wezmą górę. I dalej Paweł mówi, abyśmy poznali, abyśmy zobaczyli, abyśmy doświadczyli, jaka jest nadzwyczajna wielkość mocy Jego wobec nas. Macie tą świadomość, że Bóg jest Bogiem mocnym? Że skoro On jest ze mną, Bóg wszechmocny, wszechmogący, nie muszę się niczego bać. Pierwsi chrześcijanie, którzy ginęli na arenach cyrkowych, nie bali się. Wierzyli w to, że Bóg jest z nimi. Wiecie, nawet niektórzy już pragnęli umrzeć. Jak najszybciej, żeby iść do Pana. Wierzyli, poznali Go, doświadczyli. I kiedy puszczano na nich dzikie zwierzęta, nie mieli do Boga o to pretensji. Bo tak też można. Wielu chrześcijan pierwsze pytanie, Boże, dlaczego mnie to spotyka? Boże, dlaczego to mnie? Inni to mają tak lekko w życiu, a ja to mam zawsze pod górę. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, masz tak samo pod górę jak wszyscy inni. Ale Bóg mówi, że przeprowadzi cię i przez góry, i przez ogień, i przez wodę. I to jest nadzieja. Czy wierzysz w tą przemożną siłę, która działa w tobie i w twoim życiu? Czy twoje myśli są wokół słabości, niemożliwości, porażek? Próbowałam tyle razy, jak zwykle klapa. Jest nadzieja dla tych, którzy są w Jezusie. Jest nadzieja, jest szansa, jest przyszłość. Są wartości, dla których warto żyć, a nawet dla których warto poświęcić życie. To wszystko jest w Jezusie. Jeśli masz Jezusa, posłuchajcie teraz. Musisz być szczęśliwy. Musisz być szczęśliwy. Dlaczego? Nie ma innej możliwości. Znaczy, kiedy takie słowa padają z tego miejsca, to słuchacze nieraz myślą, no facet nie ma problemów. Życie usłane różami, miodzio. To on może tak mówić, nie? Kochani, każdy ma swoje problemy. Każdy przeżywa swoje utrapienia. Tylko one nie mogą nas zdominować. Bo nadzieja, która jest z Jezusa i w Jezusie, ona zwycięża wszystko. Gdyby było inaczej, to całe chrześcijaństwo nie ma sensu. Jeśli w Jezusie nie ma nadziei, to chrześcijaństwo nie ma sensu. Powiem tak, zróbmy wszystko, dołóżmy wszelkich starań, aby inni wokół nas zobaczyli że to wszystko ma sens. Że wszystko poza Chrystusem nie ma sensu. Znamy to słowo, ono brzmi niesamowicie wymownie, słowa apostoła Pawła, który mówi, ze względu na fakt poznania Chrystusa, wszystko inne uznaje za śmieci. Wszystko inne. A ja myślę, że nieraz w życiu Bożego dziecka tak ten werset zasypują te śmieci, że on nie ma siły się przebić, bo śmieci go zagłuszyły. Paweł mówi, wszystko inne. Wobec tego faktu, tej niesamowitej relacji społeczności z Jezusem, nic nie ma znaczenia. To kiedy Jezus przychodził do ludzi, którzy żyli w grzechu, widział ich serca, mówił tak, idź i nie grzesz więcej. Wiecie, kiedyś myślałem sobie tak, no łatwo było powiedzieć Panu Jezusowi, zakazać komuś, czego ma nie robić. Dzisiaj wiem, przynajmniej tak mi się zdaje, że te słowa mają zupełnie inne znaczenie. Po spotkaniu z Jezusem te słowa mają taki wydźwięk. Idź, a ja ci daję moc nie grzeszyć więcej. Spotkałeś mnie, doświadczyłeś mnie i masz tą moc. Nie grzesz więcej. Masz wolność. To jest w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, i na zakończenie jeszcze przeczytam dwa wersety z listu do Kolosan. Tu jest w jakimś stopniu kontynuacja tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Dlatego i my, pisze Paweł, bo on tutaj jest razem z Tymoteuszem, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Pana. Owoc i wzrastanie, wzrost w poznaniu. Wiecie, te dwie rzeczy idą w parze. Owoce są efektem poznawania Pana. Owoce nie są darami. Owoce są efektem pracy, nieraz ciężkiej pracy. Ale w tej ciężkiej pracy wspiera nas Pan. Chciejmy poznawać Go i doświadczać. Co to znaczy doświadczać? Doświadczać to znaczy widzieć Boga w działaniu. Wiecie, nieraz słyszałem takie stwierdzenia, kiedyś to ludzie się nawracali, kiedyś to Bóg działał, kiedyś było inaczej, na pewno było inaczej. Ale kiedyś minęło i kiedyś nie wróci, bo dziś jest dziś. A Bóg się nie zmienił. On wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Chce to samo czynić, co czynił dawniej, co czynił kiedyś. Chce to czynić w twoim i w moim życiu. Chce ciebie używać. Chce uzdrawiać, chce zbawiać. Chce czynić te wszystkie rzeczy. Więc jeśli mówisz, że Bóg tego dzisiaj nie czyni, to znaczy nie czyni w twoim życiu, bo go nie ma w twoim życiu. Chciałbyś modlić się o chorych, aby byli uzdrawiani? Chciałbyś widzieć Boże uzdrowienia, Boże znaki, Boże cuda? Każdy chciałby. Ale jeśli nie będziesz tego czynić, to nic nie zobaczysz. Jeśli nie zaczniesz czynić, wypełniać woli Bożej, poznawać Jego głosu, Jego woli dla swojego życia, to nic nie zobaczysz, nic nie doświadczysz. Żeby wyrosło zboże, rolnik musi tam wrzucić ziarno. Nie wiedząc, czy będzie sucho, czy będzie za mokro, czy będą odpowiednie warunki, ale on musi coś zrobić. I kiedy już to zrobi, więcej nie może. I my możemy zasiać ziarno, ale to Pan daje wzrost. I jeśli w to wierzysz, to dla ciebie wrzucenie tego ziarna będzie miało sens. A jeśli nie, to powiesz, ludzie nie chcą dzisiaj. Dzisiaj świat potrzebuje pieniędzy, sławy, innych rzeczy, ale nie Boga. Ale jeśli wrzucisz to ziarno, to zobaczysz owoc. Prędzej czy później zobaczysz. Moi drodzy, kończąc, chciałbym, abyśmy wstali. Myślę, że każdy z nas wie dużo więcej o sobie. Oczywiście wszystko o nas wie Pan, ale jeśli to słowo jakoś weryfikowało twoje życie, poruszało jakieś struny w twoim życiu, pokazało potrzebę pewnych zmian, to powiedz o tym dzisiaj Panu, kiedy będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który dajesz, za Twoją łaskę, za to, że czas Twojej łaski trwa, Panie. Panie, że w Tobie mamy ciągle nadzieję, że Ty ciągle pobudzasz swój zbór, zachęcasz. Panie, że Ty chcesz nas zmieniać. Ty chcesz, abyśmy mieli z Tobą relacje, silne więzi. Panie, Twoim pragnieniem jest, abyśmy Cię poznawali, doznawali i doświadczali w swoim życiu. Panie, Ty znasz wszystkie sfery naszego życia. To, co gdzieś tam głęboko ukryte. I nieraz może myślimy, że tylko my o tym wiemy. Ty, Panie, wiesz o wszystkim. Panie, wyrwij to z serc. Wyrwij to, co złe. Wyrwij to, co stoi w sprzeczności z Twoją prawdą, z Twoją wolą. Tak jak wyrywa się chwasty, Panie. Panie, dziękujemy Ci za to, że czas Twojej łaski trwa. I prosimy Cię, daj nam siłę, aby w tym czasie ostatecznym, w którym żyjemy, abyśmy byli Kościołem pełnym nadziei, radości, miłości i pokoju. Bo Ty budujesz Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą. Amen.